W debacie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też gości. W studiu są z nami profesor Andrzej Podraza, politolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Pułkownik Jerzy Gryz, wieloletni pracownik Polskiej Służby Dyplomatycznej i ekspert od spraw bezpieczeństwa. Witam, panie pułkowniku.
Dobry wieczór.
Mamy też połączenie z Jakubem Oleksiakiem, redaktorem wydawanego w Wielkiej Brytanii Polskiego Ekspresu. Dobry wieczór, redaktorze.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Panie redaktorze, do pana pierwsze pytanie. Po wczorajszych wydarzeniach w Londynie wiemy już, że do zamachu w okolicach budynku parlamentu przyznało się państwo islamskie. Jak dzisiaj Brytyjczycy, jak dzisiaj Londyńczycy zareagowali na te wydarzenia? Co czytamy w prasie, co słychać w mediach?
Wydaje mi się, że na miejscu będzie cytat z wypowiedzi premier May, która powiedziała, że tu jest Londyn, cokolwiek tam zrobicie, nadal będziemy pić herbatę. Ten zamach nie złamie ani Wielkiej Brytanii, ani Londynu. Obrazki, które się najbardziej do mnie przybijają, to są obrazki mieszkańców Londynu, którzy z miejsca, z wielką odwagą pomagali tym, którzy byli ofiarami zamachu przeprowadzonego przez państwo islamskie. A już do roli prawdziwego symbolu urasta zachowanie tego Elwooda. Wiceminister spraw zagranicznych, nie zważając na wszelakie zagrożenia, jako pierwszy ruszył ratować dzisiaj rannego we wczorajszym zamachu policjanta, prawda? To zdjęcie, które obiegło social media, które obiegło polską prasę, także na którym widzimy polityka partii konserwatywnej umazanego krwią rannego policjanta i próbującego go reanimować, będzie dla mnie symbolem wczorajszego dnia.
To na pewno jedyna strona, panie redaktorze, tych wydarzeń, ale jest jeszcze to, co mówi ulica, co mówią zwykli Londyńczycy, zwykli Brytyjczycy.
Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale dla Londyńczyków to jest nic nowego. To jest biznes jak zwykle. Wydaje mi się, że po tamtej stronie kanału La Manche terroryzm, tak jak mówię, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, jest czymś codziennym. Jest zagrożeniem, z którym oni muszą żyć, prawda? Pamiętamy IRE, pamiętamy niedawne zamachy inne, które miały miejsce w Londynie i Wielkiej Brytanii. Ich to uczyni silniejszym. Nie czuję takiego strachu, nie czuję czegoś takiego, żeby ludzie mieszkający w Londynie, Polacy mieszkający w Londynie, mieli świadomość, mieli wrażenie, że stało się coś, co zmieni ich życie. Tak? To było tragicznie niewątpliwe wydarzenie, ale trzeba żyć dalej.
Panie profesorze, to kolejne wydarzenie, tragiczne wydarzenie w ciągu ostatnich miesięcy, ba, ostatnich dni, bo wcześniej mieliśmy Orly chociażby i strzelanina na podparyskim lotnisku.
No tak, dzisiaj mieliśmy próbę takiego ataku samochodowego w Antwerpii
w Belgii.
Jakkolwiek była to próba nieudana, ja sądzę, że niestety musimy się do tego przyzwyczaić, tak jak tutaj pan redaktor z Londynu powiedział, że Londyńczycy przyzwyczaili się do terroryzmu, bo oni z tym terroryzmem żyją od dziesięcioleci i są przygotowani na to, żeby sobie radzić z takimi sytuacjami. Tak samo my musimy się przyzwyczaić, że w różnych częściach Europy, no, na szczęście na razie jeszcze nie w Polsce, ale też tutaj tak do końca nie możemy być pewni. Trzeba będzie przyzwyczaić się do takich niespodziewanych ataków na, no, powiedzmy sobie, nieco mniejszą skalę w porównaniu.
Ale trudno, mam wrażenie, panie profesorze, się przyzwyczaić. Teresa May mówiła wczoraj, że ten akt, który został dokonany, to był z rąk człowieka, który urodzony został na Wyspach Brytyjskich.
No tak, tak, zdecydowanie. No ale jeżeli weźmiemy tutaj zagrożenie ze strony IRA, o którym była mowa, to tak samo byli to obywatele Zjednoczonego Królestwa, jakkolwiek chcący oderwać się od Wielkiej Brytanii. Z takim terroryzmem oczywiście jest bardzo trudno walczyć, nawet jeżeli te osoby są namierzane, bo ten sprawca wczorajszy był namierzany przez MI5, ale no później jakby ta kontrola nie była aż tak ostra z uwagi na to, że uznano, że jest takim zagrożeniem peryferyjnym, jest osobą peryferyjną, jeżeli chodzi o możliwość przeprowadzenia tego rodzaju ataku. No, zawsze jest ten trudny wybór, na ile inwigilować społeczeństwo, na ile dążyć do tego, żeby wiedzieć niemal wszystko o tych obywatelach, którzy mogą być zagrożeniem, a na ile jednak pozostać pozostawiać ten większy margines wolności. To jest taki trudny wybór w państwie demokratycznym. No, pamiętamy po atakach w Stanach Zjednoczonych na World Trade Center, wtedy kiedy ta inwigilacja ze strony władz była większa, no to podniosły się głosy ze strony różnych grup w społeczeństwie amerykańskim, że no jednak tak nie wolno, że jednak nie można naruszać tych podstawowych praw i wolności obywatelskich, więc tutaj jest ten problem, jeżeli chodzi o walkę z terroryzmem, jakkolwiek generalnie rzecz biorąc każdy jednak dąży do tego, żeby no, w miarę możliwości przeciwdziałać takim atakom. I pamiętajmy o tym, bo słyszymy o tych atakach, ale tak do końca też nie wiemy, ile tych ataków udało się powstrzymać. I prawdopodobnie o wielu tego rodzaju próbach po prostu w najbliższym czasie nawet się nie dowiemy, bo są to tajne informacje. No, nie ulega wątpliwości.
Panie pułkowniku, z jednej strony mogliśmy od profesora usłyszeć, że do takich rzeczy, do takich zdarzeń musimy się przyzwyczaić, ale z drugiej strony, o, sprawa wielowątkowa, spełnia się jeden ze scenariuszy mówiący o tym, że te akty terrorystyczne, które będą teraz dokonywane, będą z rąk tak zwanych samotnych wilków, a z drugiej strony, mimo wszystko, ich, źle to zabrzmi, niewielka ilość może faktycznie potwierdzać tezę pana profesora, że dzieje się tak dzięki działalności służb, że być może byłoby ich zdecydowanie więcej, ale po prostu o tym nie wiemy.
Oczywiście można zakładać, że takich prób było więcej, one zostały wykryte i szczęśliwie udaremnione. Natomiast no, to są spekulacje, jeśli chodzi o ilości tych ataków wykonanych i ataków planowanych. Ja bym powiedział w ten sposób, że niestety zagrożenie aktami terrorystycznymi wcale nie zmalało w ciągu ostatnich lat, mimo wysiłku tak naprawdę chyba wszystkich służb specjalnych świata, policji, w zakresie wymiany informacji, w zakresie rozpoznawania środowisk, które potencjalnie mogą być zapleczem dla takich radykalnych działań. Natomiast co jest w tym wszystkim takie najbardziej chyba niepokojące, również to, co pan, o czym pan profesor wspominał, że wykonawcami tego rodzaju działań są ludzie urodzeni w Europie Zachodniej, w państwach Europy Zachodniej. Ludzie, którzy tam się urodzili, tam chodzili do szkół, tam podlegali jednak wpływom kultury miejscowej. No ale jak się okazuje, to wszystko było nieskuteczne. Od kilku dziesiątków lat mamy do czynienia z reislamizacją środowisk muzułmańskich po rewolucji w Iranie. I doprowadza do również, nastąpił powrót islamu do tych, powrót aktywnego islamu do tych środowisk, to jest z jednej strony, a dwa, uaktywniły się wszystkie grupy skrajne, najbardziej radykalne. I rzeczywiście jest to trudne do wykrycia, ponieważ wraz z taką postępującą walką z państwem islamskim, z tymi wszystkimi organizacjami terrorystycznymi, nadchodzi jakiś nowy etap zmiany taktyki, zmiany strategii, zmiany sposobu działania. Działania terrorystów stają się coraz bardziej wyrafinowane. Jak widać, nastąpiło odejście od działań zorganizowanych, w których występują elementy planowania operacji wojskowych, logistyki, łączności i tak dalej, na rzecz działania pojedynczych osób, które naprawdę trudno wykryć. I można spekulować, czy one działają po otrzymaniu jakiegoś sygnału, na przykład wersetu, czy jakiegoś przekazu w internecie, bo to jest kolejna sprawa. Tutaj mówiliśmy o możliwościach. Nie zapobiegniemy. Internet w tej chwili jest wszechobecny.
Ale mimo właśnie, przepraszam, to znowu karkołomnie dość zabrzmi, całej tragedii tego wydarzenia trudno doszukiwać się profesjonalizmu w tych działaniach.
Trudno doszukiwać się profesjonalizmu, ale nie potrzeba profesjonalizmu, żeby człowieka zabić. No. Człowiek niestety jest istotą bardzo kruchą w tym sensie, że jest bardzo łatwy do wyeliminowania. Tak? Niekoniecznie trzeba mieć jakąś specjalną super rozwiniętą technologicznie broń, żeby człowieka zabić. No wystarczy wjechać w tłum, tak? Wystarczy maczeta, wystarczy nóż albo jakiś inny przedmiot. Najważniejsza jest motywacja w tym wszystkim. Jeżeli Jeżeli tej motywacji przynajmniej w skali takiej szerokiej zabraknie, to wtedy będziemy mogli mówić o wzroście bezpieczeństwa. A póki co, no trudno ocenić, czy tej motywacji...
O to bezpieczeństwo tak. Teraz będziemy pewnie wszyscy pytali. Panie redaktorze, trudno dyskutować z tezą i założeniem, że Londyn to jest ogromny tygiel ras, kultur, narodowości. Jak teraz odnaleźć się w tym wszystkim bez źle pojętej podejrzliwości, a może tej takiego nadmiaru podejrzliwości?
Znaczy ja tylko dodam, bo tutaj został poruszony temat, zagadnienie tego, ilu udało się zapobiec ewentualnym zamachom w Londynie i całkiem niedawno, bo na początku marca Mark Rowley, czyli ten sam oficer policji londyńskiej, który dzisiaj przedstawia bilans ofiar, w wywiadzie dla Guardiana podał dokładną liczbę. Było 13 takich zamachów od roku 2013, od tragicznej śmierci Lirgiego. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, to jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że nie da się znaleźć takiej prostej, jednoznacznej recepty. Wydaje mi się, że kluczowa będzie taka praca u podstaw. Budowanie społeczności lokalnych, budowanie społeczeństw sąsiedzkich, w których wszyscy się znają, każdy każdemu może pomóc. I ich relacje nie ograniczają się tylko do powiedzenia dzień dobry, mijając się na ulicy.
Ale wie pan, że to też może być mylące, no bo tego aktu wczorajszego dokonał człowiek, który urodził się w Wielkiej Brytanii.
Jaki to był człowiek? Co nim kierowało? Skąd wzięła się jego radykalizacja? Kto wie, być może to była osoba, która znalazła się na marginesie społecznym i właśnie w dżihadzie znalazła się swojego życia, prawda? Jak najbardziej nie da się uogólniać, nie da się wprowadzać do wspólnego mianownika wszystkich zamachów terrorystycznych, jednak wydaje mi się, że budowanie takiej społecznej świadomości, budowanie społeczeństwa obywatelskiego będzie jakimś jednym z najważniejszych, jeśli nie kluczowym zagadnieniem, aby móc zapobiec w przyszłości tego typu zamachom.
Panie profesorze, to jest recepta, to jest rozwiązanie, społeczeństwo obywatelskie, takie, o którym redaktor przed chwilą wspominał?
No, zapewne jest to jakieś wyjście z sytuacji, ale niezwykle trudne i wydaje mi się, że jednak niemożliwe, bo tutaj mamy lata zaszłości, czy dziesięciolecia, czy nawet może i dłuższy okres, bo pamiętajmy, że my mówimy o terroryzmie w kontekście przede wszystkim państwa islamskiego, mówimy w kontekście tych wydarzeń, które związane były chociażby z inwazją Stanów Zjednoczonych na Irak w 2003 roku, bo to jest też jakiś tam początek, czy Afganistan, wcześniej Związek Radziecki, grudzień 79 roku, to jest jakby rozpoczęcie tych problemów z Afganistanem, w pewnym sensie rozpoczęcie. Natomiast czasami trzeba cofnąć się no, jeszcze dalej do przeszłości kolonialnej, dlatego że no, te, że tak powiem, obce społeczności, które teraz już nie są obce, zarówno we Francji, w Wielkiej Brytanii, w różnych innych państwach, one pojawiały się z uwagi na tą przeszłość kolonialną tych państw i czasami no, te osoby były wpuszczane w dowód no, pewnej, no, jakiejś takiej poczucia winy, które było po stronie tych państw, które tą politykę kolonialną prowadziły. Poza tym potrzebowano taniej siły roboczej i stworzono pewien mit społeczeństwa wielokulturowego, który sprowadzał się i sprowadza niestety się do tej pory do tego, że brak jest asymilacji, te osoby często żyją na marginesie i to często prowadzi do radykalizacji. To jest jakby ten główny problem.
Perspektywy?
Perspektywy są raczej takie, że będziemy tutaj mieli do czynienia z kolejnymi atakami. Ten brak profesjonalizmu, jeżeli chodzi o terrorystów, który był tutaj podkreślony, to jest informacja bardzo zła, bo o wiele łatwiej walczyć jest z grupami profesjonalnymi, bo można je namierzyć. Tak jak w okresie zimnej wojny, wiadomo, że Związek Radziecki był zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i odwrotnie, wiadomo, że mogło dojść do wojny nuklearnej, ale wiadomo, na co trzeba było się przygotować. Teraz nie wiadomo. Każdy jeździ samochodem, każdy może mieć nóż w kieszeni i każdy może zaatakować. To jest ten problem.
To jest rzeczywiście problem? Ta teza, którą wygłosił pan profesor w tej chwili?
Niestety jest to problem. Moja ocena jest taka, że w ciągu najbliższych lat, przewidywalnej przyszłości, nie damy sobie rady z właśnie zagrożeniem terrorystycznym. Oczywiście mogą być podjęte różne próby ograniczenia tego zjawiska, ale cały czas jest dylemat. To również tu wątek, który się pojawił tu w wypowiedzi pana profesora. Właśnie prawa i wolności człowieka, a bezpieczeństwo obywateli. co jest ważniejsze. Bo oczywiście bezpieczeństwo totalne można by osiągnąć w totalnym państwie.
A może czujność obywatelska po prostu?
No ale to czujność to też jest takie, no właśnie, czy jak się ta czujność ma do demokracji, do takich demokratycznych zachowań?
Panie redaktorze, Londyńczykom życzymy, aby doszli, pozbierali się po tych tragicznych wydarzeniach. Chociaż jak pan wspominał, to już właściwie nastąpiło. A bardzo panom dziękuję, bo nasza rozmowa niestety musi dobiec końca. Profesor Andrzej Podraza, politolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Dziękuję bardzo.
Pułkownik Jerzy Gryz, wieloletni pracownik Polskiej Służby Dyplomatycznej i ekspert do spraw bezpieczeństwa. I
Jakub
Oleksak, redaktor wydawanego w Wielkiej Brytanii Polskiego Ekspresu. Dzięki serdeczne, panie redaktorze.
Panie redaktorze, sympatia nasza z panem.
Dziękujemy bardzo.